Dwudziestolecie było naznaczone piętnem tragedii Wielkiej Wojny. To czas pesymizmu, przeczucia o zbliżającym się upadku cywilizacji, poczuciu bezsensu życia, rozwoju totalitaryzmów i początku wykorzystywania nowych technologii i mass mediów do kontroli lub wpływu na społeczeństwo. Roosevelt, dzięki rozmowom przy kominku, transmitowanym przez radio, wszedł do domów zwykłych obywateli. Bohaterowie kina kształtowali sposób bycia młodych ludzi, a na wschodzie Stalin tworzył nowy świat i nowego człowieka, gloryfikując rewolucję i samego siebie. W Stanach Zjednoczonych Coca-Cola stała się symbolem, narodził się Superman i jazz. What a wonderful world. Epokę rozpoczyna rozeń w kąpień, a kończy wybuch II wojny. Czyli dwudziestolecie było taką przerwą w rozgrywce o władzę nad światem. Koniec pierwszej wojny przyniósł kryzys wyznawanych dotychczas przez społeczeństwo wartości. Wyznawane od wieków ideały nie uchroniły świata i ludzi od okrucieństw i cierpienia. Okaleczeni weterani czuli się odrzuceni i rozczarowani. Sfrustrowani, noszący poczucie niezawinionej krzywdy, staną się podporą reżimów autorytarnych i totalitarnych. Za swój los i sytuację w państwie obwiniali komunistów, Żydów, kler, światową finansjerę. Długie lata wojny doprowadziły do rozkładu dawnych więzi społecznych. Żołnierze czuli pobratymstwo z dawnymi kolegami z oddziałów, dzieląc z nimi wspólny los w czasie wojny i pokoju. Identyfikowano się z partiami politycznymi. Dzięki upowszechnieniu dostępu do edukacji, i mam tu na myśli zwłaszcza umiejętność czytania, rosło grono odbiorców ulotek i gazet, odbiorców propagandy politycznej, ale i rodzącej się kultury masowej, kierowanej do przeciętnego, niezbyt wykształconego człowieka, nieprzygotowanego do odbioru kultury wysokiej. Kultura się skomercjalizowała, stała się towarem. Rozwój środków masowego przekazu, kina, radia, prasy umożliwił dotarcie z informacją, czyli towarem, do niemal każdego. Celem mass mediów było i jest oddziaływanie na społeczeństwo. Spełniają one m.in. funkcję informacyjną, opiniotwórczą czy rozrywkową. Na Zachodzie wpływały na rzeczywistość i ją kształtowały. W państwach totalitarnych służyły indoktrynacji, manipulacji, tworzeniu nowej rzeczywistości. W poszczególnych krajach obowiązywały nawet ścisłe zasady twórczości, pewne ustalone kanony, jak na przykład w Związku Sowieckim, gdzie obowiązywał socrealizm, socjalistyczny realizm. I proponuję w tym momencie zastanowić się głównie, jakie funkcje spełniają współczesne media, radio, prasa, telewizja i jakie mają cele. W dwudziestoleciu radio ciągle było czymś świeżym. Gdy Orson Welles, amerykański reżyser i aktor, nadawał słuchowisko Wojna Światów na podstawie książki Herberta Wellesa, robił to tak sugestywnie, że część słuchaczy uwierzyła, iż doszło do inwazji Marsjan.
You have just been listening to General Montgomery Smith, commanding the state militia at Trenton. In the meantime, further details of the catastrophe at Grover's Mill are coming in. The strange creatures, after unleashing their deadly assault, crawled back in their pit and made no attempt to prevent the efforts of the firemen to recover the bodies and extinguish the fire. In the meantime, we take you to... Just one moment, please.
Oprócz narodzin i popularności fantastyki naukowej, coraz powszechniejszy stawał się komiks. Między innymi powstała historia Supermana, nadczłowieka, obrońcy, zbawcy ludzkości. Sztuka wyrażała obawy, potrzeby i pragnienia ówczesnych pokoleń. W kinach do 1927 roku królowały filmy nieme, których gwiazdą był Charlie Chaplin. Proponuję obejrzeć choćby fragment jednego z jego filmów o tytule np. Klatka Lwa, dostępny w serwisie YouTube, czy fragment pierwszego filmu dźwiękowego tego aktora z 1940 roku pod tytułem Dyktator, parodiującego Hitlera i Mussoliniego, najlepiej samą przemowę. Pierwszym filmem dźwiękowym był śpiewak jazz bandu z 1927 roku. Pierwszym youtuberem, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, został Benito Mussolini, jednocześnie pierwszym tak wysokiej rangi przywódcą politycznym, który nagrał film dźwiękowy. A konkretnie list miłosny do Ameryki i Amerykanów.
I am very glad to be able to express my friendly feelings towards the American nation. Friendship with which Italy looks at the millions of citizens who from Alaska to Florida. I salute the Italians of America who unite in a single love our two nations.
Politycy szybko dostrzegli potencjał, jaki dają im nowe technologie. Możliwość dotarcia do szerszego kręgu ludności, szerszego niż kiedykolwiek przedtem. Możliwość wejścia do domów zwykłych ludzi była ogromną szansą. Wykorzystał ją podczas kampanii wyborczej Roosevelt, tworząc rozmowy przy kominku. Rozwój kina był możliwy dzięki kinematografowi braci Lumière. Filmy stawały się coraz dłuższe, udźwiękowione, pojawiały się efekty specjalne, a nawet kolor. Szybko dostrzeżono ich przydatność w propagandzie i indoktrynacji. Amerykański przemysł filmowy przeniósł się do Hollywood. Amerykańska Akademia Filmowa wręczyła pierwsze Oscary w 1929 roku. Wśród gwiazd, oprócz Chaplina, warto wymienić symbol seksu, Rudolfa Valentino. Na wieść o jego śmierci fanki popełniały samobójstwa. Grete Garbo czy Polkę, Pole Negri, właściwie Apolonie Chałupiec. Informacje o rozrywkach nowego typu docierały do odbiorców dzięki rozwijającemu się w szybkim tempie marketingowi. Wszechobecne stały się reklamy. Marzeniem wielu było kupno BMW 327 z 1937 roku czy sprzętu AGD. Towary stawały się tańsze, a przez to ogólnodostępne dzięki rozwojowi produkcji taśmowej. Ford Model T budowano w 1,5 godziny. Rozwój transportu umożliwiał szybką podróż nie tylko z samochodem za miasto, statkiem do USA i w drugą stronę. Na niebach królowały sterowce, potocznie nazywane Zeppelinami, od nazwiska niemieckiego konstruktora. Jeden z nich, Norgia, dotrze na biegun północny, mając na pokładzie Roalda Amundsena, zdobywcę bieguna południowego, który dzięki przelotowi został pierwszym człowiekiem na obu biegunach. Erę zakończy katastrofa Hindenburga w 1937 roku, luksusowego, największego sterowca w historii. W USA, w społeczeństwie czarnoskórych, królował jazz. Life is a cabaret, old chum. Pamiętajmy, że obowiązywała segregacja rasowa, dlatego kultury białych i czarnych rozwijały się osobno. Afroamerykanie frustrację z powodu dyskryminacji wyrażali poprzez muzykę. Jazz powstał w Nowym Orleanie i stamtąd szybko rozprzestrzenił się na inne skupiska czarnoskórych na północy, a z czasem stał się popularny wśród białych. Swoje korzenie czerpał z pieśni pracy, pieśni religijnych, afrykańskiego folkloru. Była to muzyka improwizowana, w której dominowały trąbki, puzony, saksofony, bębny, ale i na przykład gitary. Jazz wywodził się od bluesa. I'm left with the blues in my heart. Muzyki smutku, melancholii, tęsknoty i nostalgii. Jazz rozwijał się w kilku kierunkach, z których ciekawszym jest swing, rodzaj muzyki, ale także dynamiczny taniec. Społeczności Afroamerykanów zakładały organizacje walczące o równość w edukacji, o świadomość praw, wyrażające sprzeciw wobec gorszego traktowania ludności czarnoskórej. Z drugiej strony gwałtownie rozwijał się Ku Klux Klan, propagujący supremację białych, terroryzujący czarnoskórych, ale atakujący także skrajną lewicę czy Żydów i katolików. Członkami mogli zostać tylko biali protestanci, nordycy, którzy byli pierwszymi migrantami w Ameryce, ojcami pielgrzymami, i przez to uważani byli przez te organizacje za rodzimych panów tej ziemi. Wielka wojna już na zawsze zmieniła społeczeństwa zachodnie. Przed nią kobiety były zatrudniane na stanowiskach tradycyjnie kojarzonych z kobietami. Podczas walk zastępowały mężczyzn w fabrykach. Wojna odebrała rodzinom wielu synów, ojców i braci. Kobiety musiały stać się aktywniejsze, musiały ich zastąpić. Po wojnie w wielu krajach uzyskały prawa wyborcze, między innymi dzięki triumfującej lewicy, ale i zmianie światopoglądu. Wprowadzano również obowiązkową edukację podstawową finansowaną z budżetu państwa. W niektórych krajach lewica dążyła do osłabienia wpływów kościoła i rozdziału od państwa. Na całym zachodzie postępowało zeświadczenie społeczeństwa, a w Związku Sowieckim ateizacja. W okresie powojennej emancypacji bardzo popularny stał się flapper look, czyli chłopczycy, polegający na upodobnieniu stroju kobiecego na modę męską. Krótko ścięte włosy, spłaszczony biust, spodnie, skromniejsze nakrycia głowy. Prawdziwą rewolucję świata mody przeprowadziła Gabrielle Coco Chanel. Mała czarna, nie kawa, a sukienka, stała się must have w szafie każdej kobiety. Chanel projektowała proste, pozbawione ozdób ubrania, dopełniane na przykład szturami pereł. Więcej kobiet pracowało, posiadało więc pieniądze do wydania, do czego zachęcały coraz częstsze kampanie reklamowe skierowane do płci pięknej. Kobiety paliły, piły, jeździły samochodami, korzystały z rozrywek, cieszyły się życiem. Oczywiście nie wszystkie. Głównie dotyczy to młodych, bogatszych, niereligijnych, białych kobiet. Jednak zmiany w obyczajowości szybko postępowały i z czasem będą dotyczyć wszystkich przedstawicielek płci pięknej. Kobiety wyzwoliły się z konwenansów epoki wiktoriańskiej i zaczęły odsłaniać ciało, zaczynając od łydek. To wystarczało, aby przejeżdżające samochody wjeżdżały na latarnie. Kobiety częściej uprawiały sport, wychodziły na plażę, przyszła moda na opalanie. Nad przyzwoitością w miejscach kąpielowych czuwały specjalne patrole policyjne. Mierzono głębokość dekoltu i długość damskich kąpielowych spódniczek bądź spodenek. Strój powinien się zaczynać tuż nad kolanami. Jeżeli ktoś złamał prawo i tak te kwestie regulowało prawo, narażał się na nagane, grzywne bądź nawet aresztowanie. Dotyczyło to także mężczyzn, ale wydaje się, że stróże przyzwoitości częściej zajmowali się dziewczętami zakładającymi zbyt pikantne stroje, odsłaniające zbyt dużo. Dwudziestolecie to czas niepokojów, niepewności, także w sztuce. Porzucano klasyczne wzorce piękna, tradycyjne podejście, zrywano z przeszłością, z zasadami, szukano nowych metod wyrazu. Powstała cała paleta nowych kierunków. W malarstwie rozwijał się ekspresjonizm, kładący nacisk na ekspresję, czyli wywieranie wpływu na emocje, często szokując w formie i treści, charakteryzujący się deformacją świata, na przykład powstały nieco wcześniej słynny krzyk Edwarda Munka. Dzieła przedstawiały subiektywne przeżycia i wizje autora. Deformacja świata przedstawionego była charakterystyczna także dla kubizmu, od łacińskiego słowa oznaczającego kostkę. Kompozycja opierała się na geometrycznych kształtach, jak u Pawła Picassa, na obrazie Panny Zawinionu, czy Guernica, przedstawiającej efekt zbombardowania miasta o tej samej nazwie przez Legion Condor w trakcie hiszpańskiej wojny domowej. To akurat dzieło stało się manifestem antywojennym. Wszelkie kanony odrzucali dadaiści, posługując się absurdem, zabawą, dowcipem, jak na przykład Marcel Duchamp w dziele Fontanna, czy może bardziej znanym Mona Lisa z wąsem. Myślę, że będzie charakterystyczna i znana też twórczość surrealistów, zwłaszcza Salvadora Daliego, Płonąca żyrafa czy Trwałość pamięci. Artystów tego kierunku interesowało wyrażanie wizualne percepcji wewnętrznej, burzenie logicznego porządku rzeczywistości. Przedstawiali obrazy groteskowe z pogranicza jawy, snu, fantazji, halucynacji, a odsunięte od racjonalizmu. Twórców interesowało także to, co nowoczesne. Futuryści skupiali się na przyszłości, technice, dynamice. W skrajnych przypadkach domagali się nawet zniszczenia całej historycznej, ociężałej kultury. Artyści sami szukali swojej drogi. Często ciężko ich zakwalifikować do któregoś nurtu, jak Frida Kahlo, ale łączył ich bunt i negacja przeszłości. Podobnie jak kobiece ubrania, tak i budynki popularnego wcześniej nurtu modernistycznego pozbawione były zdobień i ozdób. Minimalistyczne, architektura miała być przede wszystkim funkcjonalna. Budynki miały płaskie dachy, duże okna. Charakterystyczne dla myślenia o architekturze były poglądy inicjatora uczelni Bauhaus w Niemczech, Waltera Gropiusa. Projektant powinien brać pod uwagę nie tylko fizyczne, ale i emocjonalne potrzeby przyszłych użytkowników, łączyć wizję artystyczną z wiedzą techniczną. Założenia znalazły odbicie w budynku uczelni zaprojektowanej przez Gropiusa. Jednak ta nowoczesność nie wszystkim się podobała. Szkoła została zamknięta w 1933 roku przez narodowych socjalistów brzydzących się sztuką nowoczesną. Za oceanem budowano drapacze chmur, które zdeklasowały dotychczasowy najwyższy budynek na świecie, wieżę Eiffla. Chrysler Building, wybudowany w 1930 roku, miał 77 pięter i 319 metrów wysokości. W niedługim czasie przebił go Empire State Building. Oba budynki powstały w Nowym Jorku. Oba wykonano w stylu Art Deco, łączącym nowoczesność, luksus z oszczędnością. Oba znajdują się na liście 20 najwyższych budowli w USA. W państwach totalitarnych architektura miała jasno określone cele – podkreślać siłę i potęgę, partii i państwa. Cechowała się monumentalizmem, nawiązywała do klasycyzmu. Wyrażała dążenia i wizję rządu. W Rzymie powstał Pałac Cywilizacji Włoskiej, potocznie nazywany kwadratowym koloseum. W Moskwie rzeźba Robotnik i kołchoźnica, będąca logiem wytwórni Mosfilm, jak lew wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer. I jednocześnie symbolem nowego człowieka. Rzeźba jednocześnie ukazywała ideał nowego społeczeństwa. Odbicie epoki możemy poznać dzięki literaturze tego okresu. Dwudziestolecie to czas twórczości straconego pokolenia. Pisarzy, których młodość przypadła na lata wojny, brali w niej udział, jak na przykład Ernest Hemingway, lub byli świadkami tragedii. Doświadczyli strachu, samotności, załamywał się cały ich pogląd na świat. W swoich utworach ukazywali rozterki moralne, desperackie próby szukania sensu i wartości. Za arcydzieło modernizmu uznaje się powieść Ulysses Jamesa Joyce'a, w tym czasie wydano Proces, Franza Kafki, Michał Bułhakow napisał powieść Mistrz i Małgorzata. Charakterystyczne dla literatury okresu było ukazywanie monologu wewnętrznego, często wyobcowanej jednostki. W państwach totalitarnych artyści nie mieli swobody twórczej. Związek Sowiecki i III Rzesza chciały pozbyć się wynaturzonej zachodniej sztuki. Izba, na czele której stał Goebbels, miała czuwać nad czystością sztuki, aby przedstawiała wyższość rasy aryjskiej nad innymi i realizowała cele partii. W Związku Sowieckim wprowadzono socjalistyczny realizm, którego główną tematyką był kult państwa, jednostki, Stalina i pracy. Artyści tworzący poza wyznaczonymi ramami narażali się na represje. Sztuka miała też tworzyć nową rzeczywistość, gloryfikować komunistów i zakłamywać historię. Film Październik Siergieja Eisensteina przedstawiał w pożądanym przez komunistów świetle przebieg rewolucji październikowej. Pancernik Potiomkin, do dziś uważany za arcydzieło kina, zawiera słynną scenę ze schodami odeskimi. W filmie przedstawiono na nich masakrę cywili dokonaną przez rytmicznie maszerujące wojska białych. Mechaniczne zachowanie żołnierzy miało na celu przywołać skojarzenia z bezduszną maszyną. W rzeczywistości scena została wymyślona na potrzeby kina. Film wykorzystywał nowatorskie rozwiązania, świadomy montaż, granie na emocjach widza czy metaforyczne środki wyrazu. Sowieci stworzyli swoją, konkurencyjną wobec Hollywood wytwórnię, Mosfilm, istniejący do dziś, gloryfikujący rewolucję i przedstawiający komunistyczną wizję świata, nowego człowieka, ale także zajmujący się badaniami nad kontrolą umysłu widza, nad poprowadzeniem go do zamierzonego przez reżysera celu. Nowatorskie zabiegi stosowano również w kinie niemieckim okresu hitlerowskiego. Triumf woli Leni Riefenstahl wzbudzał wrażenie genialnej organizacji III Rzeszy. O filmie wspomina się tylko w szkołach, większość absolwentów o nim zapewne zapomina, ale mit perfekcyjnej organizacji i dokładności jest żywy w powszechnej świadomości. Dwudziestolecie to czas intensywnych badań nad psychiką i szukania możliwości wpływania na nią. Sigmund Freud napisał do dziś uważaną za przełomową książkę Objaśnianie marzeń sennych, prezentując pierwszą w historii teorię dotyczącą ludzkiej psychiki, doktrynę psychoanalizy. Objaśnianie marzeń sennych. Skąd taki tytuł? Freud uważał, że do ukrytego świata psychiki można dotrzeć w czasie, gdy pacjent jest nieświadomy przez analizę czynności pomyłkowych oraz snów. Na przykład przejęzyczenia mogą świadczyć o nieuświadomionych problemach pacjenta. Sny poddawano analizie i interpretacji, co nie było łatwe, bo według Freuda dorośli maskowali swoje pragnienia, dlatego najłatwiej jest czytać dzieci. Freud w swoich wynaturzeniach, w swoich wynurzeniach, o i proszę, o takich przejęzyczeniach mowa, doszedł do wniosku, że popęd seksualny jest jednym z najważniejszych ludzkich instynktów, motorem rozlicznych działań, także u małych dzieci. Oprócz psychoanalizy, Freud znacząco rozwinął badania nad ludzką seksualnością. Na Zachodzie powstało wiele prac przedstawiających Freuda jako szarlatana, krytykując sekciarski model ruchu, kult guru Freuda, którego nie wolno krytykować, poddając w wątpliwość czytanie snów, fiksację na seksualnej sferze człowieka i tak dalej. Aczkolwiek Freud jest ciągle żywy, a jego twierdzenia przytaczane w wielu dziedzinach nauki. Hej, mówimy o czasach, w których ludzie bali się końca świata i jednocześnie, jak chyba w żadnej innej epoce, żyło wtedy mnóstwo szarlatanów, pseudonaukowców i przywódców gotowych doprowadzić do wojny, byle tylko realizować swoje cele. Jak chyba w żadnej innej epoce obawiano się końca świata I jak chyba w żadnej innej epoce, zbliżono się do tej możliwości. To wtedy odkryto łańcuchową reakcję jądrową. Do dziś boimy się zagrożeń, jakie z tego wynikają. Dokonano wtedy wielu przełomowych odkryć. Kontynuowano pracę nad sztucznymi pierwiastkami promieniotwórczymi. Szczególnie zasłużyli się Irena i Fryderyk Joliot-Curie, córka Marii Skłodowskiej, która kontynuowała tradycję rodziny, zdobywając Nobla. W sumie w rodzinie było ich już 5. Przełomowych odkryć dokonał Albert Einstein, formułując teorię mechaniki kwantowej i teorii względności. Odkryto insulinę, penicylinę, grupy krwi czy witaminy. Szerzej wykorzystywano w przemyśle sztuczne tworzywa, skonstruowano radar, stworzono podwaliny pod rozwój genetyki. Krótka epoka, od wojny do wojny, stanowiąca przerwę w rozgrywce o dominację nad światem. Pod wpływem okrucieństw działań zbrojnych poddano krytyce fundamenty przedwojennej cywilizacji. W sztuce, kulturze, polityce poszukiwano nowych szlaków. Powstało wtedy społeczeństwo konsumpcyjne i masowe, a ludzie stawali się kopiami siebie. Na zachodzie dobrowolnie, na wschodzie przymusowo przeprowadzano ujednolicanie ludzi. Wykorzystując do tego i do totalnej kontroli nowe osiągnięcia naukowe i techniczne, indywidualność była zagrożona. Pragnienie stworzenia nadczłowieka wyrażało kino i komiks. Nowe tendencje w nauce, m.in. zainteresowanie psychiką, znajdowało odbicie w malarstwie, dziełach surrealistów. Biblię zastąpiono Mein Kampf czy Kapitałem, Jezusa Hitlerem czy Marksem. Wreszcie w dwudziestoleciu narodziła się współczesność. Moda, sztuka łamiąca konwenanse, muzyka, styl bycia, kultura masowa, podatna na modę, nastawiona na zysk, media narzucające swoje racje wszystkim dookoła, ale i rozrywka. Film, kreskówki, sport, książki science fiction, odpowiadające młodemu pokoleniu, pragnącemu wolności, niezależności i zapomnienia tragedii wojny.